Witam was bardzo serdecznie, bracia i siostry. To, co widzieliśmy, na pewno w naszych sercach wyryło już jakąś myśl. To pozostaje. W sercu, które jest miękkie, ukształtowane przez Boga, wiele rzeczy może się zdarzyć. I Duch Święty w tym sercu układa to wszystko tak, jak powinno być. Nagle nasze myśli kierują się w tym kierunku, w którym powinny być umiejscowione. Kierują się do naszego Pana, Zbawiciela, do Jezusa Chrystusa. I to jest piękne, że my jako dzieci Boże, prowadzone z łaski, prowadzone w tym pielgrzymowaniu, codzienności, nie jesteśmy pozostawieni sami. Jest z nami nasz Pan, który nam powiedział, że nie zostawi aż do skończenia świata. Jest z nami i mamy tą pewność przez wiarę, którą On nam dał. Być może to wygląda tak, że to jest koło zamknięte, ale prawdziwie tak jest, że my jesteśmy w tym otoczeniu Jezusa Chrystusa, tym ludem wybranym tutaj na ziemi, idącym za Nim. I to też jest wielką łaską, że możemy radować się z tego powodu i wiedzieć o tym, że to jest dobre. Bo to, co jest od Boga, to jest dobre. Bo Bóg jest dobry, jako jedyny. My jako ludzie zgrzeszyliśmy i Boże Słowo mówi, że brak nam chwały Bożej. To jest oczywiste, że tak jest w naszym życiu. Ale jako dzieci Boże nabywamy pewnej nauki. Nauki płynącej od samego naszego Pana, który chce nas ukształtować, abyśmy mogli Mu się podobać. I moi kochani, dzisiaj chciałem właśnie mówić o tych sprawach związanych z nami jako tymi ludźmi, którzy poznali Jezusa Chrystusa. Ba, poznali prawo. Boże prawo, które zostało nadane. Czytając Stary Testament, cudowne Boże Słowo, które przekazane zostało nam również, czytamy tam o przykazaniach, o tym prawie, które Bóg chciał nałożyć na swój lud wybrany. My należymy do tych ludzi, którzy mogą czerpać z tego Bożego prawa. Nasz Pan Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, zostawił nam dwa najważniejsze przykazania. Przykazania miłości, które zawierają wszystko, bo te przykazania wypełniły, bo On jest wypełnieniem Starego Testamentu, On jest wypełnieniem tego wszystkiego, co było zapisane wcześniej. Ale my jesteśmy winni Bogu to posłuszeństwo, jeżeli chcemy iść za Nim, jeżeli On ma być naszym przewodnikiem, moim przewodnikiem, to tego przewodnika trzeba słuchać na tych drogach, które On nam wskazuje. On prostuje naszą drogę. My czasami chcemy szukać skrótów i kiedy tych skrótów szukamy, nie zawsze wychodzi nam to na dobre. Nie zawsze. Czasami chcemy przyspieszyć w naszym życiu, by coś szybciej osiągnąć. Ale Bogu podobało się, że On daje nam czas i miejsce, w którym my mamy akurat w tym momencie być. Człowiek ma taką tendencję do tego, żeby być pierwszy, szybszy, najlepszy, najwspanialszy. I w tą gonitwę jesteśmy wtłoczeni. Dzisiaj, kiedy jechaliśmy tutaj z Wrocławia do zboru, do Bydgoszczy, na takiej dwupasmówce przyspieszyłem. Chciałem troszeczkę być szybciej. Ale brat, który jechał razem ze mną, na pierwszym skrzyżowaniu był razem ze mną. I uświadomiło mi to jedną rzecz, że wolą Bożą w naszym życiu również jest to, żebyśmy słuchali nie podszeptów tego świata, ale Jego głosu. I prawdziwie, kiedy mamy przyspieszyć, to mamy przyspieszyć. Kiedy mamy zwolnić w naszym życiu, to również potrzebujemy tego czasu opamiętania, w którym możemy nabyć pewnych umiejętności i Bożej mądrości. Chciałem dzisiaj mówić o Bożej sprawiedliwości, o tym Bożym prawie, o tym wszystkim, co Bóg nam daje i kim On by chciał, kim mamy my być w Jego oczach. Boże Słowo zapisane w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale mówi tak. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I kiedy przeczytając to słowo, uświadomiłem sobie treść tego słowa, to trochę mnie zmroziło. Jeżeli moja sprawiedliwość nie będzie większa od sprawiedliwości faryzeuszów, to moje życie jakieś będzie dziwne. I Bóg mówi, że nie wejdę do Królestwa Niebios. Celem mojego życia, celem waszego życia, celem naszego życia, tego nawróconego, odrodzonego życia w Chrystusie jest iść za Nim i dojść do nieba, do Ojca, do domu, tam gdzie wracamy. Tam nasza dusza ma swoje miejsce. Tam my będziemy mieszkali razem z naszym Panem. Ale jaki mam być człowiekiem, co mam czynić i robić, żeby tam wejść? Przecież doskonale wiemy, my, moi kochani, że to łaska nas tam ma zaprowadzić. I to jest prawdziwe. Boża łaska i Boża miłość i to, co się stało tam na Golgocie, na krzyżu, to jest droga do nieba, do Ojca. Łaska. Ale czy w tej łasce ja mam być człowiekiem, który jest takim byle jakim? Człowiekiem, który w tej masie ludzkiej nie odróżni się w ogóle? Czy mogę być w jakiś sposób ja rozpoznawalny w Winowrocławiu, w Janikowie, w Bydgoszczy, tam gdziekolwiek, tam gdzie jestem, tam gdzie Bóg mnie pośle? Czy jestem człowiekiem, który może być tym światłem w swojej pracy, w szkole, w domu? Czy myśląc, kiedy Bóg mówi o soli, czy jestem prawdziwie tą solą, którą można użyć? To są pytania, moi kochani, jak najbardziej retoryczne. To są pytania, które mają skłonić mnie, ciebie, nas wszystkich, moi kochani, do tego, abyśmy czasami zastanowili się nad naszym życiem. Badali, czy prawdziwie podobamy się Bogu. Czy ta droga, którą idziemy, to jest droga za Jezusem Chrystusem, a nie obok, przed lub droga na skróty, którą czasami sobie obraliśmy. Boże przykazania, które Bóg nam dał, wspaniale rozwinął przez słowa Jezusa. I w Ewangelii świętego Mateusza jest to wszystko ładnie opisane. Pozwólcie, albo wszyscy razem otwórzmy Słowo Boże właśnie w tej Ewangelii na stronie 1031 i może byśmy zaczęli rozpatrywać pewne rzeczy, o których tutaj Boże Słowo mówi. 21 werset może, 5 rozdział. Napisane jest tak. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał. A kto by zabijał, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. I tak dalej, i tak dalej. Proste Boże Słowo, które zapisane jest w tych króciutkich, pięknych wersecikach, mówiące o tym, o nas. O moich myślach, o moim życiu, o moich decyzjach. Kiedy mówimy o przykazaniach i mówimy o tym, nie zabijaj. Myślimy, wyobrażamy sobie to w ten sposób, że mamy siekierę i teraz mamy zabić drugiego człowieka. Mamy nóż i też mamy go zabić. I tak wyobrażamy sobie to morderstwo, które mamy popełnić. Ale Jezus całkowicie pokazuje nam inną płaszczyznę myślenia. Inną wartość nam tutaj objawia. On mówi, że kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Jakże całkowicie inny obraz tego morderstwa, które mogę popełnić. Całkowicie inny, niewyobrażalny. I ludzie tego świata XXI wieku, którzy tak wyobrażają sobie życie, to oni również to morderstwo utożsamiają ze zbrodnią, z wykonaniem czegoś na ciele człowieka. Ale niekoniecznie my, moi drodzy, przez Boże Słowo możemy zrozumieć inaczej pewne zasady. Prawo tego świata to nie jest prawo Boże. I to jest pierwsza zasada, od której powinniśmy wyjść. Prawo tego świata zostało ustanowione przez człowieka, ale prawo Boże jest prawem nadrzędnym nad tym wszystkim, co jest. I z Niego musimy czerpać tą Bożą prawdę i zasady naszego życia. Dalej. W 27 wersecie Słowo Boże mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli wtedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożytecznie dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. I znów można powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Następna rzecz, na którą powinniśmy zastanowić się, my wszyscy, którzy idziemy za Panem, czy prawdziwie to Boże przykazanie wykonuje? Być może tęsknota za czymś innym jest większa niż bojaźń Boża w moim sercu. Być może pokusa z tego świata jest bardziej namiętna i wspaniała niż Boże przesłanie o wieczności. Być może jestem zniewolony tą myślą o innej kobiecie, o innym mężczyźnie. Bardzo często w mediach słyszymy o różnych rzeczach takich bardzo rozwiązłych. Czasami buntujemy się nad tym, jakże człowiek, jakże może czynić takie rzeczy, uczestniczyć w złych rzeczach, w złych sprawach. Ale czy Boże miejsce i Boży czas to jest tam właśnie w tym miejscu? Nie przypuszczam. Bóg nam daje coś całkowicie innego. Bóg nam daje życie w rodzinach, życie w kościele, w społecznościach dzieci Bożych, którzy idą za Chrystusem. W tych społecznościach, gdzie to opamiętanie jest pewną zasadą, która prowadzi nas każdego dnia. A bojaźń Boża jest tym hamulcem, który wstrzymuje nas przed czynieniem zła. Ale czy zawsze? Czy ta bojaźń Boża na tyle jest wielka w moim sercu, że ona powoduje, że potrafię się przeciwstawić? Nie wiem. Ale kiedy w czymś nie domagam, zostałem nauczony, że mam prosić o to, w czym nie domagam. Mam prosić naszego Pana, aby On swoją mocą mógł zmienić to wszystko w moim życiu. Żeby Jego moc zwyciężyła nad moją słabością. Jego moc. Idźmy dalej, 33 werset. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg Twoich. I w 37, niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. Bardzo często w niektórych sytuacjach potrzebujemy my jako ludzie udowadniać sobie nawzajem coś. Potrzebujemy uwiarygodnić samych siebie. I szukamy różnych zastępczych metod, którymi możemy się uwiarygodnić w tym społeczeństwie. Żeby być może lepsi, żebyśmy byli lepszymi w tym społeczeństwie, tymi ludźmi, którzy niejako noszą solą. Ale żebym mógł być solą, to moje tak ma być tak. Moje nie ma być nie. I tam nie ma żadnego podtekstu w tym wszystkim, moi drodzy. Być może to jest takie osłe i prostolinijne myślenie. Być może ktoś powie zbyt takie zasadnicze. Ale w naszym życiu, kierując się Bożymi zasadami, Bożym prawem, wydaje mi się, że tam tego trzeciego koloru nie ma. Coś jest białe albo coś jest czarne. Wielu ludzi mówi, że ten kolor szary jest przyjemny. On jest ni to czarny, ni to biały. Pośredni w czymś. Jest jakąś namiastką. Ale czy my w naszym życiu mamy kierować się takimi namiastkami, takimi małościami? Czy Bóg nas powołuje jako dzieci Boże swoje do małości życia, czy do zwycięstwa w Nim? Do tej wielkości w Jezusie Chrystusie. Nie myślcie, że mówię tu o pysze. Do tego dojdziemy również. Ale mówię tu o tym, żeby Jego zasada, zasada życia Bożego zwyciężała w nas. Jak bardzo często można powiedzieć na drugiego człowieka coś, co jest fałszem. Jak bardzo często można zabić tego człowieka tym słowem. Czasami nie zastanawiamy się nad tym. Kiedy niektórzy z nas oglądają telewizję i czasami przypadkiem włączą na te sprawy polityczne. Nie przypuszczam, że ktokolwiek z was słucha tego, jest zbudowany tym. Nie możemy tego słuchać. Dlatego, że w naszych sercach nie powinno być nienawiści. W naszych sercach ma być miłość i to miłość czynna, okazywana drugiemu człowiekowi. Nie miłość przygaszona moimi ambicjami, ale miłość, która wypływa jako to źródło wody żywej ze mnie, którą Bóg mi daje. Ta miłość piękna, która jest opisana w liście do Koryntian. Ta definicja cudowna miłości, która nie pamięta, zapomina, szczera jest, współczująca, kochająca. To jest ta miłość Boża, która na tym świecie do tego świata nie pasuje. W 38 wersecie czytamy o zemście. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. A temu, kto zechce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I to też następna zasada, którą Bóg nam przekazuje. I gdybyśmy nawet to króciutkie słowo od tego 38 wersetu do 42 wersetu przeanalizowali dzisiaj w naszych sercach i pomyśleli, czy prawdziwie udało mi się wypełnić to, co tu jest zapisane. Czy prawdziwie mi się udało czynić tą zasadę Jezusa Chrystusa w moim życiu? Bardzo często polemizujemy z tym. Bardzo często wyszukujemy swoje mądrości i stawiamy je ponad Bożym Słowem. Bo uważamy, że z naszego doświadczenia wynika inaczej. Czasami z naszego doświadczenia wynika inaczej tylko dlatego, że nie chcemy słuchać Bożego Słowa i stosować je tak literalnie w swoim życiu. Zastanawiam się, co jest w moim życiu ważniejsze. Czy decyzje, które podejmuje w moim życiu Jezus Chrystus, czasami nieracjonalne z mojego punktu widzenia, czy decyzje, które podejmuję ja. I to jest też pytanie takie, które zadaję samemu sobie. Czy ten Jezus Chrystus jest prawdziwie ważny dla mnie i jest tym, który decyduje właściwie o wszystkim? Czy On ma decydować? 43 werset. Przechodzimy na szczyty już teraz. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Tak mówi prawo mojżeszowe. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Miłujcie się za tych, którzy was prześladują. Miłujcie za tych się, którzy was okradają, oczerniają, wyzywają, szydzą. Miłujcie tych. I módlcie się za tych. To są rzeczy, które jako ludzie sami nigdy nie wykonamy. Nikt się nie łudzi tutaj na tym miejscu i gdziekolwiek indziej, że może wykonać to przykazanie mówiące o tym, że modlić się za swojego przeciwnika. Za kogoś, kto wyrządził mi wiele złego i wiele krzywdy. Samemu tego nie dokonamy. Ale Boże Słowo jest prawdą. I kiedy On zwycięży we mnie, kiedy On stanie się Panem mojego serca, kiedy On w moim sercu wszystko dokładnie poukłada według Jego woli, według woli Jezusa Chrystusa, to nagle okaże się, że moje usta otworzą się i będę modlił się za tego, który wyrządził mi wiele złego. Nagle moje usta będą mówiły całkowicie coś, co jest sprzeczne z dotychczasowymi zasadami mojego życia. To będzie się wszystko kłóciło z dekadentyzmem, który być może w moim sercu jeszcze gdzieś tkwi i jest, który cały czas się odradza, z tym prawem, które chcę sobie sam stanowić, moi drodzy. Ale z tym wszystkim tylko Chrystus może się rozprawić. Ten Chrystus, który nie będzie ustawiany gdzieś w jakimś miejscu, ale ten Chrystus, który przeniknie nas całkowicie. Ten Chrystus, w którym my zanurzymy się jak w tej wodnej kąpieli, kiedy wielu z nas brało chrzest. Ten Chrystus, w którym będziemy całkowicie zanurzeni i objęci Nim. To tylko wtedy może nasze usta mogą wypowiedzieć słowa przebaczam, kocham Cię, odpuszczam Ci, nie myślę nic złego. Tylko wtedy. Być może barometrem naszej wiary, naszego życia, tego z Chrystusem jest to, na ile przyzwalamy Mu w naszym życiu działać. Bardzo często mówię sobie i powtarzam to wielu ludziom, radzę to wielu ludziom, że wszystko, co mnie dotyka i spotyka, żeby oddać to Bogu. Ale to też jest jakiś frazes. W rozumieniu nas, chrześcijan, dzieci Bożych, to nie jest frazes. To jest pewna wartość, którą my mamy i mamy to od Boga i możemy z tego korzystać. Ale mówiąc to innemu człowiekowi, który nie ma nic wspólnego z Jezusem, to dla niego to jest nicość, marność. Cóż on powie, że ja mu radzę modlić się o swoje sprawy? Abstrakcja całkowita. Ale my jesteśmy ubogaceni tą wiarą, tym darem wiary i rozumiemy doskonale, że w nim możemy całkowicie być tymi wolnymi ludźmi i tymi, którzy będą szczęśliwi tu na ziemi. Słowo Boże mówi, po miłości nas mają rozpoznawać. I następna wielka góra, na którą trzeba wejść. My, chrześcijanie, musimy tą górę miłości zdobyć, pozyskać to. I czasami zastanawiam się, czy ja mam na tą górę miłości wejść, czy Chrystus ma tą wtłoczyć miłość w moje serce. Nie wiem, w jaki sposób to zrozumieć, ale wiem jedno, że ta miłość jest rozwiązaniem wielu problemów moich i każdego z was. Ta doskonała, o której mówimy. Nasz brat Emil mówił na końcu tego świadectwa o tych dzieciach. Dzieciach, jak ich wielu, wszędzie. Na naszych ulicach czasami też się spotyka dzieci całkowicie opuszczone. Gdzieś błąkające się, bez jakiegokolwiek dozoru, bez miłości. I to jest niesamowicie straszne. Przedwczoraj rozmawiałem z taką znajomą moją. Jest nauczycielką, uczy w szkole podstawowej. I ona powiedziała mi takie słowa. Opowiedziała mi taką rozmowę ze swoim uczniem. 12-letnim czy 11-letnim uczniem. On przyszedł do niej i powiedział, że jego rodzice go nie kochają. Nauczycielce powiedział, że jego rodzice go nie kochają. I teraz ona mówi tak, nie wiem, co ja mam powiedzieć. I w tym momencie, kiedy usłyszałam te słowa, to ona po prostu nie wiedziała, co ma temu młodemu człowiekowi powiedzieć. I w końcu zdobyła się na kilka słów i powiedziała, nie, na pewno cię kochają. Na pewno cię kochają, ale idź do nich, przytul się do nich, do swojej mamy albo twojego taty i zapytaj się tak, zapytaj się, żeby to oni potwierdzili to, czy cię kochają. Jak czasami daleko odchodzimy od pewnych Bożych zasad, od tej miłości, którą nie potrafimy okazywać. Jesteśmy jacyś w tym sztywni. Brakuje nam doskonałości w okazywaniu tej miłości. Tego potrzebujemy. W tym miejscu niejedno kazanie zostało powiedziane na ten temat, na temat miłości, ale wydaje mi się, że nigdy za dużo, a wciąż za mało. Nigdy za dużo, dlatego że my potrzebujemy tego Bożego pokarmu. Potrzebujemy tego Bożego pokarmu, który wzmocni nasze serca, nasze dusze, nasze umysły, żebyśmy wewnętrznie byli zdrowi. Żebyśmy wewnętrznie byli zdrowi. Emil powiedział tutaj o tych młodych, małych dzieciach, które potrzebują jakiegoś wsparcia. Faktycznie, kiedy patrzymy na te pieniądze, moi kochani, to wychodzi tam 40 zł jedna osoba, żeby miała żywność na cały miesiąc. Jeżeli zrobimy to razy 12 miesięcy, to wychodzi kwota, która jest w naszym zasięgu, moi drodzy. To nie jest, tak, to na miesiąc. To nie jest kwota, która wychodzi gdzieś poza nasze możliwości. I kiedy Emil mi o tym mówił swego czasu, nauczyłem się jednego, żeby nie podejmować decyzji tak spontanicznie. Tu nie chodzi o teraz, że dzisiaj mam to serce takie skruszone, bo widziałem te dzieci jakieś tam, które potrzebują mojego być może wsparcia. Ale najpierw, moi kochani, pomódlmy się o to, żeby jeżeli będziemy już mieli czynić to coś dla innego człowieka, jakiegokolwiek człowieka, czy to będzie nasz brat w Azji, w Afryce, w Stanach, gdziekolwiek, czy tu w Polsce i w Europie, to żeby to wynikało nie z mojej próżności, ale żeby to wynikało z tej zmiany w moim sercu, żeby to Chrystus mi podpowiedział: tak, otwórz swój portfel i dzisiaj daj. Albo przez cały rok dawaj na to. Ale jeżeli Chrystus tego ci nie powie, to uważam, że dalej powinniśmy się modlić o to. Bo w życiu człowieka jałmużna również jest pewną Bożą zasadą, która powinna być realizowana w czynie. Czasami mówimy: no ja tak mam mało. Ktoś ostatnio w naszej grupie powiedział, że nawet jak mam pusty pokój, to nawet mogę komuś użyczyć te deski na podłodze i ktoś może się przespać tam w tym miejscu. I wydawało się, ktoś powie: no ja nie mam nic, mam pusty pokój, nie mam nic. Tu nie chodzi o teraz, że dzisiaj mam to serce takie skruszone, bo widziałem te dzieci jakieś tam, które potrzebują mojego być może wsparcia. Ale najpierw, moi kochani, pomódlmy się o to, żeby jeżeli będziemy już mieli czynić to coś dla innego człowieka, jakiegokolwiek człowieka, czy to będzie nasz brat w Azji, w Afryce, w Stanach, gdziekolwiek, czy tu w Polsce i w Europie, to żeby to wynikało nie z mojej próżności, ale żeby to wynikało z tej zmiany w moim sercu, żeby to Chrystus mi podpowiedział: tak, otwórz swój portfel i dzisiaj daj. Albo przez cały rok dawaj na to. Ale jeżeli Chrystus tego ci nie powie, to uważam, że dalej powinniśmy się modlić o to. Bo w życiu człowieka jałmużna również jest pewną Bożą zasadą, która powinna być realizowana w czynie. Czasami mówimy: no ja tak mam mało. Ktoś ostatnio w naszej grupie powiedział, że nawet jak mam pusty pokój, to nawet mogę komuś użyczyć te deski na podłodze i ktoś może się przespać tam w tym miejscu. I wydawało się, ktoś powie: no ja nie mam nic, mam pusty pokój, nie mam nic. Ale te deski w tym pokoju być może komuś mogłyby przysłużyć się, ktoś może się tam przespać. Także my jesteśmy, moi kochani, zawsze ubogaceni. Zawsze jesteśmy ubogaceni. Są w nas dary, które gdzieś być może w nas drzemią. Piotr i Jan, kiedy mieli wejść do świątyni, nic nie mieli, ale mieli tą moc uzdrawiania i uzdrowili. A co w nas jest? Być może w nas są te pokłady miłości. Być może są w nas inne wspaniałe Boże dary, dary Ducha Świętego, którymi możemy nawzajem siebie obdarowywać. I to jest ta eklezja, to jest ten Kościół, który tak żyje. Na tych zdjęciach widziałem ludzi z podniesionymi rękoma do góry, klaszczących, wielbiących Boga. Czy to nie jest piękne? To jest niesamowita historia, że my, nawet patrząc na mapę z całego świata, widzimy Afrykę. Tam są nasi bracia. Czy Bóg może dać nam większą radość? Patrzymy na Australię, Perth. Nasi bracia są. Bracia, którzy byli w tym zborze. Patrzymy na Stany Zjednoczone. Nasi bracia. Europa, nasi bracia. Zobaczcie, Bóg ma swoich ludzi wszędzie. I my jesteśmy tym Kościołem Bożym, który może nawzajem się obdarowywać. Jim Jeski organizuje te wyjazdy do Afryki. Piękna rzecz. Swoje pieniądze, pieniądze innych ludzi są ułożone na to. Ale my jako ludzie wierzący, idący z Chrystusem, dla nas pieniądz jest marnością, moi drodzy. To jest tylko, to nie jest cel w naszym życiu, to jest środek do naszego życia. Ktoś ma troszeczkę więcej, może podzielić się z innym człowiekiem. I to jest mile widziane. Także Słowo Boże mówi tak: baczcie też, byście pobożności swej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano inaczej. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłacił tobie. Zobaczcie, wszystko, co my czynimy w naszym życiu, nie jest niewidziane. Jest to widziane. I Bóg to widzi. Bóg to widzi. Czytałem kiedyś takie opowiadanie o ludziach, którzy zniewoleni byli. Byli po prostu złodziejami. Ale trafiło się, że jeden z nich trafił gdzieś na jakąś społeczność, na której na której dowiedział się o Chrystusie. Ale na tej społeczności ktoś powiedział, że Bóg wszystko widzi. I to jedno zdanie tak mocno mu utkwiło w jego sercu, że no myślał cały czas o tym. No ale zniewolony tą swoją pracą, którą wykonywali przeważnie w nocy, poszli kiedyś na takie włamanie. W dwóch. I wszystko się udawało, moi kochani, wszystko im się udało. Z łupami wyszli, zadowoleni, szczęśliwi, udało się. Ten jeden z tych ludzi, którzy nie słyszał o tym, że Bóg wszystko widzi, mówi: słuchaj, nikt nas nie widział. Zobacz, jakie mam szczęście, nikt nas nie widział. Wory pełne, już idziemy do skrytki schować to, co tam wzięliśmy. A ten drugi człowiek, który słyszał gdzieś tam, że Bóg wszystko widzi, był jakiś markotny, był jakiś nieswój, coś nim tam się działo. On mówi: słuchaj, nie, widzieli nas, widział nas. Kiedy ten drugi jego kompan usłyszał, że widział nas, na twarzy pozieleniał, zrobił się czerwony ze strachu, zmroziło go. Kto nas widział? Kto nas widział? Kto nas widział? Ludzie tego świata nie wiedzą, kto ich widzi. Nie wiedzą, kto ich widzi, bo nie znają tej Bożej prawdy. Dlatego my jesteśmy tutaj uprzywilejowani, bo my wiemy, że nas Pan widzi zawsze, w każdej sytuacji, nawet w tej komorze, w której siedzimy sami. Gdziekolwiek byśmy byli, tam On jest z nami i widzi nas, nasze czyny, nasze życie, nas samych. Nas samych. Idźmy dalej w tym rozważaniu. Ewangelia Mateusza mówi w szósty rozdział, piąty wiersz o modlitwie. I takie zalecenie jest: a gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Znów proste zdanie zapisane w Biblii. Rzecz, z którą właśnie nie ma co polemizować i dyskutować. Nawet nie ma co tutaj rozważać, bo to jest prosty przykład Bożej myśli i Bożej zasady naszego życia, który powinien być jakoś w naszym sercu całkowicie zakotwiczony i dający o sobie znać ciągle. Tu już dotykamy sprawy pychy. Tej pychy, która jest rakiem naszej duszy. Czasami nie zauważamy tego raka. Bardzo często rak w tym ciele człowieka, w którym się zakotwiczy, nie jest od razu zauważalny, rozpoznawalny. Nie ma żadnych objawów ujemnych, które mogą nas w jakiś sposób nam powiedzieć, że coś jest nie tak. Tak samo jest z naszą duszą, moi kochani. Tak samo jest z naszą duszą. Kiedy ten rak, czyli pycha, wchodzi do mojego serca, ona na początku być może nie jest rozpoznawalna przeze mnie, ale po pewnym czasie bracia i siostry już widzą, że jestem zainfekowany czymś, co jest niedobre, że coś mnie trawi, że coś w moim życiu jest nie tak, że coś powinienem zmienić. Zobaczcie, aspekt modlitwy, jałmużny, miłości do wszystkich, jakiejś obmowy, krzywoprzysięstwa. Ale to wszystko razem pokazuje nam nas samych, naszą czasami niedoskonałość, którą my mamy w naszym życiu. Ta niedoskonałość może całkowicie niszczyć nas i prowadzić nas do, na pewno nie do nieba, na pewno nie do Ojca. Ta niedoskonałość, która posiądzie nas samych. W dalszym rozważaniu jest słowo też mówiące o poście. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Post jest wspaniałą rzeczą. Swego czasu w naszej społeczności w Janikowie zachęcamy ludzi do tego, aby pościć. Ale kiedy zachęcamy o tym, aby pościć, to nie nakazujemy nikomu, że dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze mamy pościć. Ale kto jest poruszony, komu Duch Święty podpowiada to, komu Jezus Chrystus mówi, że to by było dobre dla niego, to niech to czyni. Ale Boże Słowo mówi: nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Czyli kiedy pościmy, kiedy coś oddajemy Bogu, z czegoś rezygnujemy, to mamy się z tego radować. Bo to, z czego my rezygnujemy, to Bóg wywalczy w nas samych. Czyli my podporządkowaliśmy się Bogu, my poddaliśmy się Jego woli. I wydaje mi się, że kiedy człowiek poddaje się Bogu, Jego woli, to jest najlepsze, co może być dla człowieka. Mocno troszczymy się o nasze życie. Troszczymy się, co będziemy jedli, co będziemy pili, gdzie będziemy mieszkali, w co się ubierzemy. O to wszystko, moi kochani, się troszczymy i to również daje nam, ogranicza nas. Daje nam poczucie niepewności. Daje nam poczucie niepewności. Kiedy nawet myślimy o swojej pracy, która być może nie jest pewna, bo być może mój zakład pracy, moja firma jest w jakiejś sytuacji takiej, gdzie nie będzie zamówień, gdzie nie będzie możliwości wykorzystania tego, co ja mam w tej firmie, robię tam, to mogę stracić tą pracę. I wtedy człowiek się martwi, myśli o tych wszystkich sprawach. Ktoś był gdzieś u lekarza, czeka na wyniki badań, martwi się, bo któregoś dnia okaże się, czy jest bardzo chory, czy mniej chory, czy już właściwie z nim jest koniec, z jego ciałem. Ale w mocy Bożej, moi kochani, wszystko jest możliwe. O wszystko możemy prosić i wszystko możemy wyprosić. Bóg wysłuchuje sprawiedliwych. Tak Boże Słowo mówi. I to wszystko, o czym teraz tutaj mówię, o tych wspaniałych cechach nas, dzieci Bożych, które mają w nas być. Mamy emanować tymi cechami Bożymi, które On nam daje, jako coś, co jest wykładnią naszego życia. Mamy się chlubić tym, że należymy do Chrystusa. I mamy być tymi ludźmi, którzy nie zawahają się nigdy podjąć tego wyzwania. Wyzwania życia z Jezusem Chrystusem. I to nasze posłuszeństwo i ta nasza sprawiedliwość też ma pewne swoje granice. Bo czasami myślimy, albo inni ludzie myślą, że żyją w takim pokornym, dobrym zborze, to uda im się jakoś tam przejść dalej. Sprawiedliwość każdego z nas ma wartość w oczach Bożych, ale głównie dla nas. I ta sprawiedliwość moja, wasza, nam otwiera tą drogę do Ojca. Ale sprawiedliwość nas nie otwiera drogi drugiemu człowiekowi. My jedynie możemy być świadectwem tej sprawiedliwości. To jest dobre. Świadectwem sprawiedliwości, która jest we mnie. Świadectwem miłości, świadectwem przebaczenia, pokory, życia z Bogiem. To jest dobre. Ale to, że my jesteśmy pokorni, napełnieni miłością, idący za Jezusem Chrystusem, to jeszcze nie zbawia innych ludzi. Bo czasami niektórzy tak mówią sobie, że no, należy do tego zboru, on jest fajny, tak, wszyscy przyjdzie Pan Jezus po ten kościół swój, to ten cały zbór wejdzie tam. Daj Boże, żeby tak było. Ale my w tym swoim codziennym życiu musimy pokazywać, do kogo należymy. Do kogo należymy i kim jesteśmy. Jakim jesteśmy stworzeniem. I jak Chrystus widzi nas jako tych, którzy mają być posłuszni Jemu. Oczekujemy coś w zamian. Nie ma co się tu oszukiwać. Idę za Chrystusem, oczekuję tego Bożego błogosławieństwa. W naszych myślach jest to, że Chrystus będzie mnie teraz przeprowadzał przez różne trudne chwile. Moje oczekiwania są różne. Jeżeli w moim sercu jest ta Boża pokora, Boża miłość, to moje oczekiwania są dostosowane do mnie samego. Ale Chrystus nam również obiecuje w swoim kazaniu na górze, które On też słowo sam wypowiada. Kiedy otworzymy tutaj Słowo Boże, możemy przeczytać, że to Boże błogosławieństwo niejako jest dane tym wszystkim ludziom, którzy chcą iść w posłuszeństwie, w pokorze za Chrystusem. I Chrystus mówi tak do nas. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni sami synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się, radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. To Boże błogosławieństwo, które spływa na tych sprawiedliwych, na tych pokornych, na tych uniżonych, na tych, którzy przyjęli to Boże zawołanie, na tych, którzy idą za naszym Panem. To Boże błogosławieństwo spływa tutaj na nas każdego dnia. I to jest piękne. W ostatnim niedzielę w Janikowie modliliśmy się o moją żonę. Nastąpił taki jakiś pewien, taka sytuacja niezbyt ciekawa. Jeden z lekarzy wstrzymał badania. Właśnie nie chciał tych badań kontynuować, żeby doprowadzić do momentu, kiedy można doprowadzić do przeszczepu. I co tu można było zrobić? Można byłoby zrobić tak, że jechać do niego, wyzwać go, powiedzieć mu parę słów, nie wiem, przestraszyć go, coś mu powiedzieć złego, dać mu łapówkę, zapłacić za to. Różne rzeczy. Różne rzeczy. Nie wiedzieliśmy, sam nie wiedziałem, co jest, jaka jest przyczyna, gdzie jest ta bariera. Do tej pory tak wszystko jakoś tak fajnie szło z Bogiem, że tak kawałek po kawałku wszystko w tym dobrym kierunku. Ale jakoś ten taki trudny czas przetrzymałem sam i moja rodzina i ta ostatnia modlitwa w zborze i determinacja ludzi, którzy się modlą. Tu widziałem tego Jakuba, który walczył z Bogiem. Widziałem w tych ludziach taki żar modlitwy. Panie, my wiemy, że to możesz uczynić. Ale wiemy też, że Boże Słowo mówi, że zostaną wysłuchani ci sprawiedliwi. I wyobraźcie sobie, w ubiegłym tygodniu wracam z Poznania, jadę do tego szpitala, wchodzę na ten oddział i ten lekarz, ja się z nim widziałem, już nie pamiętam ile lat do tyłu, lat chyba, tak? Ten lekarz widzi, rozpoznaje mnie i mówi, wie pan co, wszystko załatwione jest. Już wpisujemy pana żonę na badania, jeszcze nie otworzyłem swoich ust nawet, żeby cokolwiek powiedzieć. Bóg jest wielki. Ale naszej społeczności też powiedziałem takie słowa, że Bóg wysłuchuje sprawiedliwych. I w tej naszej społeczności, w Janikowie, był ktoś taki. My nie wiemy, czy wszyscy, ale był ktoś taki. I na pewno wiele ludzi powiedziało sobie, Panie, może to jestem ja. Bo każdy z nas chce dążyć do tej Bożej sprawiedliwości, do tej Bożej doskonałości, do tego, co jest ważne w naszym życiu. I kiedy czasami prosimy o takie rzeczy nie z tej ziemi, niewiarygodne, prosimy o kogoś uzdrowienie, Bóg to daje. Ale w dużej mierze, moi drodzy, zależy to ode mnie i od was. Kim ja chcę być? Czy chcę być tym człowiekiem, który będzie się podobał Bogu? I to nawet będzie, a z tego powodu będzie musiał zrezygnować z tego świata. Z dóbr tego świata, z tego wszystkiego, co świat daje. Z tego powodu będzie ograniczony. Z tego powodu powiedzą to, co Boże Słowo mówi, że jest nienormalny. Bo on będzie zawsze wybierał Chrystusa, aniżeli cokolwiek, co pochodzi z tego świata. I dlatego w oczach tego świata będzie nienormalny. Ale takich nienormalnych, takich ludzi, co bezgranicznie oddali się Bogu, takich on wysłuchuje. I daje łaskę, bo daje błogosławieństwo. I dlatego też my, jako ten Kościół Boży, jako ta Boża Eklezja, możemy trwać. Bo każdy z nas może ubogacić drugiego człowieka czymś, co jest piękne, co pochodzi od niego. Dlatego warto podjąć to wyzwanie bycia doskonałym w Jezusie Chrystusie. Warto to podjąć. I warto kierować się w swoim życiu nie zasadami tego świata, ale zasadami Chrystusa. Bo wtedy będziemy wolni. I wtedy doświadczymy tej Bożej wolności już tutaj. Będziemy wolni w Jezusie Chrystusie. I tam gdzieś w którymś z psalmów Dawid mówi, że będzie fruwał jak ten orzeł w przestworzach, że będzie czuł ten Boży powiew, że będzie czuł tą Bożą radość, ten Boży dotyk. Będzie czuł się kochany przez Boga. Prawdziwie kochany przez Boga. Przeciwieństwem tego wszystkiego jest nasza pycha, moi drodzy. Ta pycha, która zabija wszystko, niszczy. Pycha jest przeciwieństwem tego Bożego błogosławieństwa, przeciwieństwem miłości. Dlatego, że ja, kiedy będę wypełniony tą pychą, na pewno nie będę się podobał naszemu Panu. I ta sprawiedliwość, która ma być we mnie, widoczna, musi zwyciężyć. To musi zwyciężyć. W ostatnich czasach, w ostatnich właśnie miesiącach, kiedy spadły te mocne, duże śniegi w Polsce, wiele miejsc było bez prądu, nie było światła. Media pokazywały albo mówiły o tym, że ci ludzie żyją w ciemności. Że ci ludzie żyją w ciemności, niektórzy się przyzwyczaili do tego, niektórzy pokupowali dużo świec i tak jakoś żyli tygodniami, bo to kilka, po kilka tygodni było bez tego prądu. Ale ten świat nazwany jest przez Boga jako świat, który jest w ciemności. I wyobraźcie sobie, że w tej ciemności my możemy być tylko tymi świecami. Tylko my, których Bóg gdzieś tam znalazł na rubieżach tego świata. I ta światłość może tylko być w nas. I wyobraźcie sobie, że my możemy być tymi, którzy będą oświetlać jakieś miejsca i dawać nadzieję innym ludziom. I zobaczcie, jak wielkie dzieło Bóg złożył na nas. I powiedział, że jesteśmy tym Bożym Kościołem, że nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego, że my jesteśmy tym Bożym Kościołem. Świątynią Bożą dla Ducha Świętego jesteśmy. I wielka odpowiedzialność na nas ciąży. I jeżeli Bóg nazwał i zachęcił mnie do tego, żebym był świątynią Ducha Świętego, to ja nie mogę Go zawodzić. Ja muszę walczyć z samym sobą, z moimi przeciwieństwami, z moimi słabościami. Muszę to wszystko złożyć na Jego barki, żeby On się z tym wszystkim rozprawił. Aby Boża świętość była w nas wszystkich. Aby ta pokora, Boża pokora zatriumfowała w naszych sercach. Abyśmy mogli my radować się z każdej chwili naszego życia. Radować się z tych społeczności, w których będziemy opowiadali sobie świadectwa. Emil dzisiaj opowiadał o tym cudownym dziele, które Bóg czyni tam w Afryce. My możemy mówić o tych sprawach, które się dzieją w Wienikowie, w innych zborach. Możemy dzielić się i możemy mówić, Bóg jest wielki, Bóg jest mocny, Bóg jest wspaniały i Bóg nam daje wszystko, czego potrzebujemy. I to jest łaska. A kiedy już dosiądziemy tej, otrzymamy tą doskonałość, tą wielką doskonałość, to cały czas zagrożenie jest. I w liście Pawła do Rzymian w 12 rozdziale jest taki jeden werset. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. By nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć. Bóg znów nam mówi o tym, żebyśmy rozumieli tylko to, co jest nam potrzebne. I w tym, co nam dał, żebyśmy trwali. Żebyśmy nie wynosili się ponad to wszystko. I te trony, o które prosili synowie Zebedeusza, żeby nawet nie były w naszych myślach. Żebyśmy zadowalali się i radowali się z przedsionków, aż z przedsionków w Królestwie Bożym. Abyśmy wiedzieli, że w oczach Bożych tylko ci pokorni, ci posłuszni będą błogosławieni i będą wysłuchani. I to jest taki przekaz do mnie, do waszych serc, do każdego z nas, na każdy dzień naszego życia. Abyśmy wiedzieli i pamiętali, kim jest nasz Pan i kim ja mam być w stosunku do Niego. Mam być tym pokornym sługą, który czeka na Jego głos. Tak jak Samuel, jako małe dziecię, będące w świątyni, kiedy słyszał głos Pański, nie wiedział, kto go woła. Szedł do proroka, a to go wołał Bóg. I w końcu powiedział: jestem, Panie. I żebyśmy my, jako dzieci Boże, zawsze odpowiadali Bogu: jestem, Panie. Czekam na to, abyś mnie używał. Czekam na to, abyś dał mi jakąś pracę, gdziekolwiek jestem. I w pokorze chcę to czynić. Dla Twojej chwały i ku zbudowaniu naszym, nas wszystkich. Amen.